Witam was, bracia i siostry, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa podczas kolejnego dnia zwiastowania i słuchania Bożego Słowa. Wracamy do tematu, który wczoraj rozpoczęliśmy, a który nie zakończyliśmy. W związku z tym proszę, abyście otworzyli pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział. W tym 12 rozdziale czytać będziemy zaledwie jeden wiersz. Wiersz 13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Punktem zwrotnym w życiu wielu z nas, albo większości z nas, chciałoby się powiedzieć momentem historycznym, warunkującym wszystko, zmieniającym wszystko, tym punktem historycznym i zwrotnym było i jest nowonarodzenie. Nowonarodzenie jest to największe wydarzenie w życiu każdego chrześcijanina. W tym to bowiem momencie następuje oczyszczenie nas z naszych grzechów, jak powiada Boże Słowo. Ale nie tylko. Nie zawężajmy nowonarodzenia tylko do tego przeżycia, choć jest to niezwykle ważne, jest to priorytet, jest to brama, jest to wstęp, są to drzwi, przez które przechodzimy. Ale nie tylko na tym, do tego się sprowadza nowonarodzenie. Nowonarodzenie pociąga za sobą także następne konsekwencje. Mianowicie nowonarodzenie powoduje, że zostajemy, jak pisze Paweł w liście do Kolosan, wyrwani z mocy ciemności, a przeniesieni do Królestwa Syna Bożego. To jest to drugie, na co chciałbym zwrócić uwagę. Ale nie tylko to. Zgodnie z tym, co tutaj czytaliśmy, nowonarodzenie także pociąga za sobą jeszcze inne konsekwencje, o których mówimy od wczoraj. Mianowicie nowonarodzenie sprawia, że Duch Święty, czy w momencie nowonarodzenia Duch Święty zanurza nas, albo inaczej wszczepia nas, zanurza nas w ciało. W ciało Jezusa Chrystusa, jeszcze inaczej mówiąc w Kościół, bo czytaliśmy na wstępie, że Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa. A więc nowonarodzenie między innymi sprawia, że stajemy się członkami ciała Pana Jezusa Chrystusa. A ciało, o którym mówimy, ma to do siebie, że składa się z wielu, wielu członków. I że każdy z tych członków ma specyficzne, oddzielne, charakterystyczne zadanie do wykonania. Każdy członek wykonuje swoje zadanie dla swojego dobra i dla dobra całego ciała. Jeśli jeden członek w naszym ciele nie domaga, choruje, chorują z nim wszystkie inne członki. I w tym momencie chciałoby mi się zaakcentować, choć nie należy to może do tematu, pośrednio tylko należy do tematu, ale chciałoby mi się zaakcentować dwie ważne sprawy. Odnoszę bowiem wrażenie, że nastąpiło skrzywienie w Kościele, nastąpiło wypaczenie w Kościele. O co chodzi? Chodzi o naszą przynależność do Kościoła. Słyszę bowiem czasem nieodpowiedzialne stwierdzenie. Ja należę do Kościoła duchowego. Moje imię zapisane jest w księgach życia, a do żadnego Kościoła na tej ziemi ja należeć nie chcę. To jest Babilon. Niektórzy powiadają, a do Babilonu ja należeć nie chcę. Znam nawet takich, którzy należeli do Kościoła i wyszli, bo Kościół to Babilon. to jest skrzywienie, to jest zwiedzenie. To jest zwiedzenie i myślcie o mnie, co chcecie. To jest zwiedzenie, absolutnie niebiblijne. Nie wiem, czy muszę wam to udowadniać, czy nie. Sądzę, że nie trzeba. Bo Biblia bardzo wyraźnie poucza nas, że przynależność do duchowego kościoła w sposób fizyczny, albo inaczej mówiąc, w sposób wizualny, manifestuje się przynależnością naszą do kościoła, do ciała, do zboru tego, który jest na ziemi. Z wielu powodów. Bo gdy czytamy Nowy Testament, zauważamy tę prawdę, choć powiedziałem, że to nie jest mój temat, no ale trzeba o nim wspomnieć. Bo Biblia wyraźnie mówi, że przynależność do duchowego kościoła objawia się przynależnością do tego fizycznego, widzialnego kościoła. Choćby taka prosty, logiczny wniosek. Jak można kogoś dyscyplinować, napominać, skreślać z listy, wyłączać, jeśli on do społeczności nie należy? Jest przecież tylko gościem. Jak mogę kogoś, kto nie należy do mojego zboru, napominać? To jest gość. To jest wędrująca owca, która wędruje z miejsca na miejsce. Albo jak to ja nazywam zielona skacząca żaba. Która jest tak długo, dopóki nie narozrabia, a gdy się go chce skorygować, no to on już jest u sąsiadów. Pobędzie tam jakiś czas, zaczyna się mu grunt palić pod nogami, gdy go chcą skorygować, powiedzieć mu bracie albo siostro, już ta żaba przeskoczyła za miedzę, już jest u następnych sąsiadów. To nie jest biblijne, bo to nie jest mój temat, ale korci mnie, aby to podkreślić, aby pokazać wam tak myślącym, wam, którzy mówicie, ja, robiąc się bardzo duchowymi, ja jestem zapisany w księgach życia w niebie i to jest najważniejsze. Ale okazuje się, że Biblia mówi więcej o zapisywaniu w rejestrach w księgach ziemskich niż w tych niebieskich. A poza tym, to z nieba przyszła myśl, żeby zapisywać w księgach, a więc rejestrować tych, którzy do zboru przynależą. Czyż apostoł Piotr nie powiedział? Powiedział, co powiedział? Przystąpcie do Niego, do Jezusa Chrystusa. A potem, gdy przystąpicie do Niego, gdy się narodzicie na nowo, to jest już mój komentarz, sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte i tak dalej, i tak dalej. A więc, drodzy bracia i siostry, narodzenie na nowo skutkuje takimi owocami, że jesteśmy zapisywani w księgach życia, włączani w ciało Chrystusa Jezusa, ale także stajemy się członkami danej lokalnej społeczności. Nie jesteśmy już turystami wędrującymi z miejsca na miejsce i nigdzie nie przynależącymi. Należymy do konkretnej społeczności, gdzie mamy się wychowywać, gdzie mamy się uczyć pokory, gdzie mamy się uczyć wzajemnego dla siebie szacunku. Tymczasem nastąpiła jakaś taka dziwna, jak powiedziałem, atmosfera. Ludzie unikają bycia członkami jakiejś społeczności. Wolą jeździć z konferencji na konferencję i do żadnego zboru nie należeć. To jest trochę zarozumiałości i pychy. To jest brak pokory, polegający na tym, że nie chcemy się podporządkować pod autorytet danego kościoła. Chcemy być wszędzie i nigdzie. Ja lubię być wszędzie, na tej konferencji, na tamtej konferencji. Czuję się ubłogosławiony, ale muszę mieć swój dom. Mogę bywać w gościnie w różnych domach i cieszę się z tego, jeśli się przede mną otwierają drzwi, ale muszę mieć swój. dom rodzinny. Prawda? Można być wszędzie, ale trzeba mieć swój dom. Możesz kochać wszystkich i to jest konieczne, być wszędzie, ale musisz mieć swój zbór, gdzie możesz dawać miłość i brać miłość, gdzie musisz wzrastać w swojej rodzinie, aby nie było z ciebie, aby nie wyrosła z ciebie jakaś taka, powiedzmy sobie, latorość niewszczepiona w ciało Chrystusa Jezusa. Posłuchajcie, rzucone kamienie jeszcze nie są domem. Nazwożony stos cegieł jeszcze nie jest domem. Domem się stają te cegły wówczas, gdy są odpowiednio poukładane, a więc uporządkowane. Czy już jesteś wbudowany w dom duchowy, którego widzialnym znakiem jest Kościół, zbór? Czy jesteś, czy ciągle wędrujesz z miejsca na miejsce? Jesteś wszędzie i nigdzie. Nikt ci nie może niczego powiedzieć, bo ty do nich nie należysz. Nikt cię nie może skorygować, bo ty tu nie należysz. Nikt cię nie może wyłączyć, bo ty tu nie należysz. To nie jest biblijne. Skoro mówimy o Kościele, trzeba o tym wspomnieć. Po drugie, na co chciałbym zwrócić uwagę, skoro mówimy o Kościele. Skoro mówimy o ciele jako symbolu Kościoła, ciało, jak powiedziałem, tym się charakteryzuje, że każdy organ, miliardy komórek, każda z nich wykonuje określone zadanie. Pozwólcie, że powiem wam słów kilka na temat serca. Serce przepompowuje w ciągu dnia 7600 litrów krwi. Liczycie to? Nie, ale ono pompuje, ono pracuje. 7600 litrów krwi. W ciągu 70 lat, jeśli ktoś tyle przeżył, przepompowało 193 miliony litrów. Wyobrażacie sobie? Chwalicie je za to? Nie, ono wykonuje swoje zadanie. A przy tym jest niewidoczne. Nie stoi za pulpitem jak Michał Chydzik. Nie stoi w świetle Jupiterów, a jednak pracuje. Pracuje dla swojego dobra i pracuje dla dobra całego ciała. Wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby serce jednego dnia powiedziało: idę na urlop. Nikt mnie nie docenia, nikt mnie nie widzi, nikt mi oklasków nie bije, nie oświetlają mnie, idę na urlop. No, całe ciało by poniosło skutki. A więc każdy organ naszego ciała tym się charakteryzuje, że pracuje dla swojego dobra i dla dobra całego Kościoła. I drugi problem, o którym chcę wspomnieć, polega na tym, że nastąpiło skrzywienie w Kościele. W pewnym momencie w historii Kościoła nastąpiło skrzywienie. To skrzywienie polega na tym, że gdzieś na początku chrześcijaństwa wprowadzono podział na tak zwane duchowieństwo i na tak zwany laikat. To ten podział na duchowieństwo i na laikat spowodował dwojaki problem. Po pierwsze, ludzie wyobrażają sobie, że tylko oni, duchowieństwo, są kompetentni, są odpowiedzialni za wykonywanie wszystkiego. A więc oni, duchowieństwo, ta sfera stojąca ponad nami. Ja myślę, że ten pulpit jest tak wysoko postawiony tylko po to, żebyście wszyscy widzieli tego, który tu stoi. Że on nie ma takiego oto znaczenia, że kaznodzieja Michał Chydzik stoi ponad waszymi głowami. Bo on jest duchownym, a my jesteśmy laikatem. Ale właśnie wtedy w Kościele zaczęto preferować wywyższanie duchowieństwa, wysokie ambony i oni patrzyli na tych z góry. Oni są duchownymi. Oni mogą tylko wykonywać taką inną służbę. Oni tylko mogą chrzcić, oni mogą tylko błogosławić, oni mogą tylko, a my nic. No bo my jesteśmy laikat, świeccy. I widzicie, to przynosi tragiczne skutki. Bo pracuje tylko głowa, a reszta ciała my nic. To jest pierwszy niebezpieczny skutek, który został w chrześcijaństwo wprowadzony. A więc poczucie, że tylko duchowieństwo, garstka, jakaś niewielka grupa wyselekcjonowanych ludzi jest odpowiedzialna, jest predestynowana, upoważniona tylko do robienia wszystkiego. Ja muszę powiedzieć, że się trochę obawiam i o mój Kościół Ziołośrodkowy, bo w niebezpiecznym kierunku zaczynamy zdążać. Muszę powiedzieć tak, może bracia starsi tutaj jeszcze pamiętają, miałem 24 lata, nie byłem ani diakonem, ani prezbiterem, ani ordynowanym, ani nikim innym. Byłem po prostu zwykłym członkiem zboru, należałem do laikatu. A już mi zaproponowano, żebym prowadził chrzest wodny w Wiśle. Mówiłem, no ale ja przecież nie jestem ani pastorem, ani nawet starszym, ale jesteś bratem w Chrystusie, powiedziano. I taki młodzian, starsi bracia stali na brzegu, może się bali zimnej wody, nie wiem. A ja, taki młodzian, bez włożenia rąk, bez rekomendacji, bez powoływania, chrzciłem w rzece. Zastanawiam się dzisiaj, czy ja bym się na to zdobył. Zaraz bym pomyślał, nie, on nie jest ordynowany. On nie ma świadectwa ordynacji. Jak więc on może chrzcić? A potem po ordynacji poproszono mnie, żebym udzielał wieczerzy pańskiej. Zastanawiam się, czy ja bym to zrobił. No nie, bo on nie był ordynowany, powiedziałbym. Jak on może prowadzić wieczerzę pańską? On nie jest ordynowany. Ale widzicie, kiedyś się na to aż takiego nacisku nie składło. Dziś, jeśli ktoś nie jest ordynowany, nie może błogosławić dziecka. Dziś, jeśli ktoś nie jest ordynowany, nie może prowadzić chrztu wodnego. Dziś, kto nie jest ordynowany, nie może błogosławić nowożeńców. Dzisiaj wyłania się, wyselekcjonowuje się i dlatego boję się o Kościół mój, wyłania się powoli kasta duchowieństwa, która tylko może i tylko ona może. Koloratki, niekoloratki, to tylko ona może. I w ten sposób daje się do zrozumienia ludziom, wy jesteście szarą masą, a my jesteśmy. A co na to Bóg? Zwróćcie uwagę, za co Bóg pochwalił Kościół w Efezie, a za co zganił Bóg Chrystus Kościół w Pergamie. Zwróciliście kiedykolwiek uwagę na to? Zganił, czy pochwalił Bóg, pochwalił Jezus Kościół w Efezie za to, że nie dopuszczał nauki Nikolaitów. Co to znaczy słowo Nikolaici? Z grecka Nikolaos. To słowo Nikolaos w języku greckim składa się z dwóch wyrazów. Pierwszy z nich to nikao i znaczy panować, władać, a drugi człon tego słowa znaczy laos. Połączone razem dają słowo nikolaos, spolszczone nikolaici. A zatem te dwa wyrazy połączone razem oznaczają panować nikao, panować nad ludem laos. A więc nikolaici to byli ci, którzy chcieli wprowadzić panowanie jakiejś grupy ludzi nad ludem Bożym. I Chrystus mówi, mam ci, pochwalam cię za to, że nie przyjmujesz nauki czyjej? Nikolaitów, a więc tych, którzy chcieliby panować jako kasta duchowieństwa nad pozostałymi, nad moim ludem. A za co Bóg zganił zbór w Pergamie, Chrystus zganił zbór w Pergamie? Za to, że ileś tam lat później wprowadzili naukę Nikolaitów. To znaczy, że już dopuścili taką myśl, że jedni mogą, a drudzy się do niczego nie nadają. Ale to nie jest ciało. To nie jest ciało, ale albo jeśli jest to ciało, to jest to ciało chore. Bo jedne członki pracują, a drugie zupełnie są bezczynne. Prawdziwie żywe, zdrowe ciało polega na tym, że wszystkie członki wykonują jakąś funkcję, jakieś zadanie. Coś wykonują. Ręka wykonuje swoje powinności, noga swoje, ucho swoje, oko swoje, brwi swoje, rzęsy swoje, stopy swoje, palce swoje. Każdy członek ciała wykonuje swoje zadanie. I z tego wynika ogólne dobro. Prawda? Źle jest być bez ręki, źle jest być bez nogi. I ciało Pana Jezusa niestety choruje, bo noga nie funkcjonuje, bo ucho jest zatkane, bo oko nie widzi, bo nie pracuje. Ale wczoraj też powiedzieliśmy, że aby móc wykonywać swoje zadanie, no trzeba wiedzieć, do czego się jest powołanym. Nie wszyscy do tego samego zostaliśmy powołani. Każdy został do czegoś innego powołany. Inna jest zadanie ręki niż oka. I ręka nie chce być okiem, ona wykonuje swoje zadanie, wiernie swoje zadanie. Ucho nie chce przejąć roli ręki. Ucho wiernie wykonuje swoje zadanie. Każdy członek ciała, w zależności od powołania, wykonuje to, do czego został powołany. I tak ma być w Kościele. Wszyscy mówimy, że jesteśmy, że wierzymy w powszechne kapłaństwo. A na czymżeż to powszechne kapłaństwo? No powiedzmy sobie szczerze. Na czymżeż to powszechne kapłaństwo w naszych kościołach polega? Na czym? Na to, że jest, na tym, że jest 5 kaznodziejów? Czy to na tym polega powszechne kapłaństwo? Powszechne kapłaństwo polega na tym, że wszyscy jesteśmy w coś zaangażowani. Wszyscy coś robimy. Każdy co innego, ale robimy. Jedni śpiewają w chórze, inni wyświetlają, inni grają, jeszcze inni sprzątają, jeszcze inni gotują, jeszcze inni. Każdy jest w coś zaangażowany. Prawda? Zauważam, że niestety idziemy w niewłaściwym kierunku. Jest jakaś garstka tak zwanych aktywistów i jest jak reszta biernych. Wystarczy im, że w niedzielę przyjdą i w niedzielę pójdą. A aktywiści niekiedy kierują całym Kościołem. I problem sprowadza się także do tego, że jeśli tych aktywistów braknie albo aktywiści umrą na serce, potem zbór staje przed dylematem, problemem. I co teraz? Nie ma aktywisty. Nie ma komu grać, nie ma komu śpiewać. Bo czasem w niektórych zborach... No, tak było, jest w niektórych zborach, że aktywista, inaczej pastor, on i gra, i śpiewa, i usługuje, i wita ludzi, i żegna ludzi. A jak jego nie stanie, a najczęściej oni umierają na serce przedwcześnie, no to już wtedy jest naprawdę problem. Ja mam w tej chwili na myśli pewien polonijny zbór w Ameryce. Wchodzę, pastor mnie wita. Siadam, pastor siada za pianino i gra. Pastor śpiewa. Skończył pieśń, wychodzi, wita mnie. Przywitał, króciutki wstęp zrobił. Skończył, siada znowu do pianina. I gra, i śpiewa. A jeśli jeszcze nie ma gościa, to i usługuje słowem. No przecież jak długo można? Pytam, a dlaczego nie reszta? Co się dzieje z resztą? No kłopotliwe pytanie. No w każdym razie to nie jest zdrowa sytuacja. To nie jest zdrowe ciało, jeśli tylko jeden ktoś jest omnibusem, alfą i omegą, wszystkim. Nie. Powszechne kapłaństwo polega na tym, że każdy wykonuje swoją powinność. Może dlatego Bóg mówi, idź do mrówki leniwczej, naucz się czegoś od niej. A gdybyśmy się przypatrzyli mrowisku, to zobaczylibyśmy, jak mrówki wszystkie pracują, każda z nich wykonuje swoją powinność. A zatem ciało, symbol Kościoła. Ale jak rozeznać swoje powołanie? Co jest moją powinnością? Jakie jest moje zadanie w Kościele? O tym starałem się mówić wczoraj. Powiedziałem wczoraj, że najczęściej nasze powołanie poznajemy po tym, iż zauważamy, Bóg nam pokazuje jakąś potrzebę w zborze. Ta potrzeba czasem jest nam sygnalizowana poprzez współczucie, poprzez miłość, poprzez litość. I o tym dzisiaj także będę mówił. A czasem wręcz nas to denerwuje, że to jest niezrobione. To także jest jakiś znak, że po prostu Bóg szuka kogoś i nam otwiera oczy na potrzebę, na taką potrzebę w zborze. I wczoraj zadałem wam zadanie domowe. Kto je rozwiązał? Gdzie jest o tym mowa, że fałszywi prorocy, pamiętacie, czyście zapomnieli to zadanie, widzą potrzebę, ale nic nie robią. Nie znaleźliście, to ja wam podpowiem. Prorok Ezechiel, wczoraj się pomyliłem, mówiąc, że to jest Jeremiasz. Prorok Ezechiel, proszę otwórzcie, prorok Ezechiel, 13 rozdział, i proszę czytajmy wspólnie, wracając do tamtego tematu, wiersz 3, 4, 5. 3, 4, 5. Tak mówi wszechmocny Pan. Biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli. I teraz od 4 wiersza. Twoi prorocy, Izraelu, są jak lisy w ruinach. Ciekawe określenie. Dlaczego? Nie weszli w wyłom i nie usypali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, aby mógł się ostać w bitwie w dniu Pana. Żeby ten tekst zrozumieć, trzeba by sobie zadać pytanie, kto to jest prorok? Kto to jest prorok? Czym się charakteryzuje prorok? Prorok to ktoś taki, komu Pan objawia pewne sytuacje, rzeczy, wydarzenia, coś, czego inni ludzie, powiedzmy, nie widzą. Dlatego się w Starym Testamencie niekiedy proroków nazywało widzącymi. To znaczy, że oni widzieli sytuacje, wydarzenia, których inni nie widzieli. Pamiętacie, prorocy mówili, widzieliśmy Pana, widzieliśmy to, widzieliśmy tamto. Inni ludzie tego nie widzieli, a oni widzieli, bo Pan dał im możliwość wejrzenia w sytuacje, których normalni ludzie nie widzieli. I tutaj jest powiedziane, że ci prorocy, tym prorokom ukazane zostały pewne potrzeby, pewne wyłomy, pewne problemy w domu Izraela. Tym prorokom zostało pokazane, że tu jest luka, i tam jest luka, i tam jest luka, i tam jest luka. Ale co oni zrobili? Czy co oni robili? Poza tym, że widzieli potrzeby, nic więcej nie robili. Dlatego powiada Boże Słowo, że ci prorocy są jak lisy w ruinach. Dlatego, że nie weszli w wyłom, dlatego, że nie zajęli się tą sprawą, wszystko to się rozsypało, stało się ruiną. Może stali z boku, widząc potrzeby, krytykowali przywódców, dlaczego to, dlaczego tamto nie zrobione i dlaczego tamto nie zrobione. Ale Bóg im pokazał potrzeby, aby oni tę potrzebę uzupełnili swoją służbą. A więc jeśli ci Pan pokazuje na jakąś potrzebę w zborze, to nie po to, jak powiedziałem wczoraj, żebyś przynaglał innych, by to robili. żebyś krytykował liderów za to, że tego nie robią, ale żebyś nie upodobnił się do fałszywego proroka, lecz abyś stanął w wyłomie. A więc każdy z nas ma jakąś służbę w zborze do wykonania. Poznajemy nasze powołanie także po obdarowaniu. Inaczej mówiąc, nasze powołanie idzie niejako w parze z obdarowaniem. Będziecie zaskoczeni, jeśli powiem, że każdy z was, każdy z nas, kto jest członkiem ciała Pana Jezusa Chrystusa, jest obdarowany. Problem tylko po tym, żebyście w tym problem, żebyśmy tylko rozróżnili nasze powołanie i jednocześnie odkryli nasze obdarowanie. I myślę, że wszyscy czytaliście niejednokrotnie pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. I posłuchajcie, co Paweł pisze. 7 wiersz. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. W każdym czy nie w każdym? Dlaczego, bracia i siostry, potrafimy wierzyć w wypowiedź Piotra, który cytuje proroka Joela, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie? Wierzymy w to? Amen. I tam jest użyte to samo greckie słowo, które użyte jest i tutaj. A tu jest także powiedziane, a w każdym. Tu już nie wierzymy. Tam wierzymy, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. A tu, gdy Paweł pisze, że w każdym przejawia się, różne dary się przejawiają ku wspólnemu pożytkowi, no tu już mamy co do tego wątpliwości. A więc chciałoby się zapytać, w każdym z nas się mogą przejawiać dary Ducha, czy przejawiają, czy też nie? Moja odpowiedź jest taka, w każdym. Każdy z nas, w zależności od powołania, jest jak gdyby nosicielem obdarowania. Bo widzicie, nasz Pan postępuje w bardzo prawy sposób. Jeśli powierza nam jakieś zadanie do wykonania, to jednocześnie obdarowuje nas, uzdalnia nas do wykonania tego zadania. Czy się ze mną zgadzacie? Bo popatrzcie, gdy Bóg powołał Mojżesza, czy go uzdolnił, czy nie? Tak, symbolicznym znakiem tego obdarowania była laska Mojżesza. Laska była symbolicznym znakiem, że Pan go obdarował do wykonania tego zadania, które miał wykonać. Laską się posługiwał, czyniąc znamiona i cuda. To był znak, że Pan go jak gdyby obdarował do wykonania tego zadania. A gdy Bóg powołał, a gdy Pan Jezus powołał 12 apostołów, pamiętacie, co powiada ewangelista Marek, że wstąpił na górę. Pan Jezus wstąpił na górę i wezwał tych, których chciał. I dał im moc. Po co? Aby szli, głosili Ewangelię, demony wyganiali, chorych uzdrawiali. A więc powołał ich, przeznaczył ich i obdarował ich. Skoro nas powołał, skoro nas przeznaczył do jakiegoś zadania, to jednocześnie nas wyposażył, obdarował, albo inaczej namaścił. Problem tylko w tym, żebyśmy w to chcieli uwierzyć. Bo najczęściej to mamy kompleksy niższości. Najczęściej to mówimy, że my jesteśmy absolutne zero, do niczego się nie nadające. Niczego nie jesteśmy w stanie zrobić. Niczego nie potrafimy. Tak. Bez Niego na pewno my niczego nie uczynimy. Biblia powiada wyraźnie, beze mnie nic uczynić nie możecie. Ale ja ciągle mówię, im więcej stawiasz zer na sobie, tym lepiej. Zero, zero, jestem zero, zero, jeszcze do potęgi dziesiątej, zero, w porządku, tak jest. Ale chcę, abyś przed te wszystkie zera postawił jedynkę, Jego. A wtedy wyjdzie, kim jesteś. Im więcej zer, przed którymi jest jedynka, tym wartościowszy jesteś w oczach Boga. A więc to nie jest tak, że jesteś kompletne, totalne zero. Tak, sam w sobie tak. Ale jeśli On jest przed tobą, to jesteś powołany do specjalnego, specyficznego zadania, które masz do wykonania w ciele Jezusa Chrystusa. I z tym powołaniem związane jest obdarowanie. I bracia i siostry, dzisiejszy dzień poświęcimy obdarowaniom, darom. Obdarowaniom, darom. I czy zwróciliście uwagę, czytając Pismo Święte, że mówi ono, iż dzieci Boże, ciało Pana Jezusa Chrystusa zostało obdarowane, jest obdarowywane wieloma różnymi darami. Wymienia Paweł apostoł, apostoł Paweł. I tu starzy zielonosiątkowcy będą zaskoczeni i mogą się ze mną nie zgadzać, ale wrócimy do Bożego Słowa. Apostoł Paweł wymienia aż 26 darów ducha. W szkołach biblijnych uczono nas, że jest 9 darów ducha. A ja mówię, że jest przez Pawła wymienionych 26 darów Ducha Świętego. Powiem więcej. Nie można stwierdzić, definitywnie stwierdzić, że jest to już lista zamknięta. Że nie ma więcej darów. Tylko 9 albo tylko 26. Bo jeśli byśmy tak stwierdzili, że jest tylko 9 darów albo tylko 26, to wiecie, co byśmy zrobili? Ograniczyli Ducha Świętego. A przecież Duch Święty niczym nie jest ograniczony. Gdybym wstąpił na niebiosa, powiada Dawid, tam jesteś. Mówi o Duchu Świętym. Gdybym wstąpił tam, w doliny, tam jesteś. Gdziekolwiek spojrzę, jesteś nieograniczony. Duch Święty wieje, gdzie chce, powiada Jezus. Nie zamykajmy go więc w naszym tabernakulum. 9 i koniec. 26 i koniec. Powiada mnie, Duch Święty ma nieograniczone możliwości. I w zależności od potrzeby w Kościele, może udzielać nowych i nowych i nowych i tych, które są wymienione i tych, które są niewymienione, może udzielać darów w zależności od potrzeby dla budowania ciała Jezusa Chrystusa. Jesteście ze mną? W zależności. I nie mów nigdy, skoro ja nie mam daru uzdrawiania, skoro ja nie mam daru prorokowania, skoro ja nie mam daru słowa mądrości, słowa poznania, albo skoro ja nie mam daru rozeznawania duchów z daru wiary, albo z tych 9, to znaczy, że ja nie mam żadnego daru. Jestem totalne beztalencie. To jest fałszywe zrozumienie, bo jesteś obdarowany. Jesteś obdarowany jakimś darem w zależności od twojego powołania dla budowania ciała Jezusa Chrystusa. W oczach Boga ciało Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół, jest tak cenne, że On gotów jest dawać kolejne, następne dary. Wszystko po to, aby ciało rosło i było mocne. Co prawda stara teologia zielonosiątkowa mówi o 9 darach, ale już sam Paweł wymienia więcej niż 9. Przypatrzmy się więc teraz liście darów ducha. Liście darów ducha. Jeśli mogę poprosić o pierwszą planszę, to bardzo proszę. I pierwszą listę darów ducha spotykamy, bracia i siostry, w liście apostoła Pawła do Rzymian. Otwórzcie list apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 12 i czytajmy listę darów ducha od 6 wiersza. Będzie ona także wyświetlana tutaj na naszej tablicy. I popatrzcie na list apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 12, od 6 do 8 wiersza. Przypatrzmy się tej liście darów ducha. I co tu czytamy? Jakie dary tu spotykamy? Powiada Paweł tak, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jakie? Dar prorokowania, wymieniony jest jako pierwszy. Dalej w wierszu 7 jest powiedziane dar posługiwania, albo inaczej usługiwania. Dalej dar nauczania. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, no nad tym słowem podyskutujemy, bo odnoszę wrażenie, że jest to najbardziej popularny dar, ale my się mu trochę bardziej przyjrzymy i dojdziemy do wniosku, że tu chodzi o dar zachęcania. Dar zachęcania, ale cytujmy troszeczkę niedokładnie oddany ten tekst. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Dalej obdarowywania, albo inaczej dawania. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, a więc przewodzenie, liderowanie. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, a więc dar miłosierdzia, niech to czyni z radością. A więc jest tu, są tu wymienione 7 darów. Jest tu wymienionych 7 darów. Jeszcze raz. Prorokowanie, usługiwanie, nauczanie, napominanie, zachęcanie, to jest jedno. 5. dawanie. 6. przewodzenie, kierowanie i 7. miłosierdzie. 7. miłosierdzie, to jest jedna lista. Przypatrzmy się drugiej liście, którą apostoł Paweł sporządził dla zboru w Koryncie. Otwórzcie pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, od 8 wiersza, od 8 wiersza do 11 wiersza. Od 8 do 11 wiersza, to jest ta lista na górze. Proszę o wybaczenie, wypadł tam jeden dar, a jaki to wy musicie sami odgadnąć. A więc od 8 wiersza czytamy. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości. Mądrość jest wymieniona. Drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Wiedza jest wymieniona. Inny wiarę w tym samym duchu, a więc wiara jest wymieniona. Inny dar uzdrawiania, a w zasadzie dary uzdrawiania. Także być może o tym będziemy mówić w tym samym duchu. Dalej dar, 10 wiersz, dar czynienia cudów, a więc czynienie cudów jest wymienione. I dar, i tu jest niestety komputer, jak to dobrze, że są komputery, że się można na nie wymówić. Dar proroctwa. Nie ma, uciekł mi ten dar. Dar proroctwa. Inny dar rozróżniania duchów, a więc rozróżnianie duchów. I wreszcie glosolalia, czyli języki. I wreszcie interpretacja glosolali, czyli interpretacja, tłumaczenie języków. Ile ich tu jest wymienionych? Dodajcie do tamtych 1, jest ich tu wymienionych 9. I nasza stara zielonoświątkowa szkoła najczęściej dowodzi, że jest 9 darów Ducha Świętego. I w literaturze spotkacie najczęściej twierdzenie, że jest 9 darów Ducha Świętego. Moje osobiste przekonanie jest, jak powiedziałem, inne. Bo przecież w liście do Rzymian spotykamy dary, których tutaj nie ma. A w następnych listach spotykamy dary, których także tutaj nie ma, ani w liście do Rzymian nie ma. Ale są one wymieniane w kategorii darów ducha. Popatrzcie na kolejną, trzecią już listę. Na trzecią listę od 28 do 29. Od 28 do 29. Ten sam rozdział, ta sama księga. I tam czytamy, a Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, a potem dary uzdrawiania, to się już pojawia tutaj po raz drugi, niesienia pomocy, nie ma ani tam, ani tu, a jednak tu się pojawia, kierowania, tam był w liście do Rzymian, tutaj w Koryncie pierwszej liście nie ma, a tu się znowu pojawia, różne języki, znowu się tutaj pojawia. A potem Paweł zadaje retoryczne pytanie, czy wszyscy są apostołami? Odpowiedź brzmi nie. Czy wszyscy prorokami? Także chciałoby się powiedzieć nie. Czy wszyscy nauczycielami? No nie, bo każdy z nas ma inne powołanie i każdy z nas ma inne obdarowanie. I wreszcie czwarta lista to ta znana nam, na którą się powołują wszyscy ci, którzy są zdania, że w Kościele musi być ciało bezwzględnie, ciało kierownicze, które dyktuje, które wprowadza porządki i które i tak dalej, i tak dalej. To jest list Pawła do Efezjan, czwarty rozdział, od 11 wiersz. I on ustanowił, dał, edoken w języku greckim, dał jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. I teraz, gdybyśmy te listy sumowali, te wszystkie dary, o których apostoł Paweł wymienia, no oczywiście wykluczając te, które są dwukrotnie wymienione, gdybyśmy je sumowali, to okazuje się, że Paweł apostoł wymienia 26 darów Ducha Świętego. 26 darów Ducha Świętego. I najogólniej rzecz biorąc, ja już za chwilę muszę kończyć, najogólniej rzecz biorąc, te wszystkie dary, 26 obdarowań, uzdolnień, dzieli się na trzy rozdziały. Mianowicie dary wspierające, dary zarządzania i dary spektakularne. Które dary należą do której grupy? Proszę o trzecią w takim razie planszę. Oto macie przed sobą dary wspierające. To jest dar zachęcania, dar miłosierdzia, dar niesienia pomocy, czyli diakonia i dary dawania. Dary spektakularne, te, do których wszyscy my najbardziej rwiemy, które wszyscy chcielibyśmy mieć. To jest słowo mądrości, słowo wiedzy, wiara, dary uzdrawiania, dar czynienia cudów, dar rozróżniania duchów, dar prorokowania, języki i tłumaczenie języków. No i wreszcie dary zarządzania, kierowania, liderowania. To są apostołowie, prorocy, ewangeliści, pastorzy i nauczyciele. I teraz zwróćcie uwagę na tę końcową myśl. Ja ją już podkreślałem. Nie jest intencją Boga, żeby czynić tylko niektórych szczególnie obdarowanych, żeby w zborze były jednostki tak bardzo uduchowione, żeby się do nich pielgrzymki odbywały z całej Polski, bo on ma dar uzdrawiania, on ma dar uzdrawiania. To wywyższa człowieka, to podnosi człowieka, to czyni go ponad ludem Bożym stojącego. Okazuje się, że intencją Boga jest, abyśmy wszyscy byli obdarowani. Spójrzcie na te trzy ostatnie miejsca. Pierwszy list do Koryntian już czytaliśmy. W każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. A popatrzcie na Piotra, co Piotr mówi. Pierwszy list Piotra, 4:10. Popatrzcie, co mówi Piotr. Piotr pisze tak. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Ach, przepraszam, czytam nie ten wiersz, a wy mnie nie korygujecie. To źle. Ślepo mi wierzycie. Wiersz 10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki niektórzy duchowieństwo. Każdy czy nie każdy? Chcemy się kłócić z Bożym Słowem? Jaki każdy otrzyma. No, rozwiążmy ten węzeł gordyjski. Jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. A więc otrzymaliśmy, czy nie otrzymaliśmy? Każdy z nas otrzymał dar. Chodzi tylko o to, żeby rozeznał swoje powołanie. A jeśli rozezna swoje powołanie, to będzie oczywiście mógł także rozeznać swoje obdarowanie. Będzie świadomy swojego obdarowania. I wreszcie trzecie miejsce, list Pawła do Rzymian, 12 rozdział, 3 i 6 wiersz. List Pawła do Rzymian, 12 rozdział, 3 i 6 wiersz. W trzecim wierszu powiada Paweł tak. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, aby nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. I szósty wiersz. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Mamy czy nie mamy? Mamy. Nie kłóćmy się, nie sprzeczajmy się z Bożym Słowem. Przyjmijmy je tak, jak jest napisane. Mamy albo nie mamy. Wiecie, no, wielu ludzi trudno jest przekonać, że grzechy im zostały przebaczone. Choć Biblia tak wyraźnie o tym mówi, a oni ciągle wierzą, że są grzesznikami. I ciągle żyją niepełnym chrześcijańskim życiem w utrapieniu, bo zanim się nawrócili, mnóstwo grzechów popełnili. Paweł powiada, zapomnijcie o tym, co za wami, jesteście teraz nowym stworzeniem. Ale także trudno ludzi przekonać w to, że skoro są w ciele Chrystusa Jezusa, to są cząstką jakiegoś organu. A skoro są cząstką jakiegoś organu, to są uzdolnieni, wyposażeni, albo inaczej namaszczeni, albo inaczej obdarowani do wykonania tego zadania. No i jak może ręka wykonywać swoje zadanie, jeśli nie ma takich możliwości? Jeśli by zaczęła wierzyć, że nie ma żadnych możliwości, to gdybyśmy powiedzieli, no podnieś tę ryszkę z rosołem, powiedziałaby, nie mam takich możliwości, ja jestem nieuzdolniona. Ale wcale nie prosimy, ona to sama robi. A gdyby żołądek w pewnym momencie odpowiedział, ja nie mam obdarowania do trawienia tego, co ty połykasz. Każdy z nich wykonuje to, co wykonuje, bo jest do tego obdarowany, jest do tego upełnomocniony. I jeśli wiemy, jakie jest nasze powołanie, to też jesteśmy oczywiście przekonani do uzdolnienia do wykonania tego zadania. Ale tak jak mówię, problem nasz, zielonosiątkowców, polega na tym, że myśmy się zapatrzyli na te spektakularne dary. O, dary uzdrawiania. Byłbym jak Reinhard Bonnke, jak Benny Hinn. Telewizja by mnie pokazywała, gazety by o mnie pisały, kalendarze by wisiały na ścianach. To jest to, czego ja potrzebuję. I marzymy jak Dizio marzyciel. A przecież są inne dary. Nie wszyscy mogą posługiwać darem uzdrawiania. Albo, no, chciałbym być kim? No, odpowiedzcie sobie sami, kim chcielibyście być. Prorokiem, który by wszystko widział, chodził wszędzie i prorokował temu tak, temu tak, temu tak, temu tak. I ludzie by przyjeżdżali, on by prorokował i znany byłby w całej Polsce uznanym prorokiem. A są przecież dary, niezbędne dla Kościoła, o które się nikt nie ubiega, o których nawet nikt nie myśli. To są te dary wspierające. Nie, bo ja chcę być wielkim uzdrowicielem. A okaże się, że, powiem tak, okaże się, że Kościół najbardziej się rozwija wtedy, kiedy te dary wspierające są manifestowane. Te dary, o których powiedzieliśmy, że to są dary spektakularne, takie podziwiane, one owszem mogą zachęcać, ale niewielu przekonują. Czy wiecie, że ja niekiedy żałowałem, że się za niektórymi ludźmi modliłem o ich uzdrowienie? Niech to nie będzie dla was zaskoczenie. Pomyślałem sobie potem tak. Panie, dlaczego ty tego człowieka uzdrowiłeś? Usłyszałem odpowiedź ze względu na Twoją natarczywość. Ze względu na Twoją wiarę, natarczywą wiarę. Bo dopóki nie został uzdrowiony z boleści żołądka, pił raz w tygodniu. A kiedy potem został uzdrowiony z boleści żołądka, pił dwa razy dziennie. I potem żona na mnie narzekała: bracie, coś ty zrobił. To zachęca, ale to nie zawsze potrafi zmienić życie człowieka. Natomiast te dary, o których będziemy dzisiaj mówić, dary wspierające, one łamią, one przekonują. One są absolutnie niezbędne w naszych zborach. Ale o tym będziemy mówić już po przerwie. Przejdziemy do darów wspierających. I mam nadzieję, że zanim zakończymy dzisiejsze wykłady, niektórzy z was odkryjecie swoje powołanie i swoje obdarowanie, w co do tej pory nie wierzyliście. Jestem przekonany, że po raz pierwszy o sobie pomyślicie: chwała Bogu, Bóg mnie obdarował. Jestem obdarowany, jestem powołany, jestem obdarowany.